Jeżeli same obostrzenia, nakazy i zakazy są niekonstytucyjne, a są, ale czemu naprzeciw wychodzą coraz szerzej sądy administracyjne? Dlaczego zakazanie przedsiębiorcy działalności w obecnym stanie prawnym funkcjonujące jest niezgodne z konstytucją i w związku z tym nie można na podstawie takiego zakazu wyciągać wobec przedsiębiorcy żadnych konsekwencji?
Jakby tysiące naszych widzów zaczęło dzwonić.
Łącząc, można zgłosić, że w sanepidzie się siedzi bez maseczek, w związku z tym łamią obostrzenia. Tutaj od razu taka wkrętka, czy klientowi coś grozi, zakorzystanie z takiego otwartego biznesu. Nie grozi. Policjant powinien nas zawsze poinformować o tym, że mamy prawo do złożenia takiego zażalenia po zakończeniu czynności. Przecież inspektor, wydając decyzję, nie napisze, że umarza postępowanie, inaczej umarzając postępowanie, nie napisze, że umarza postępowanie, bo są przepisy niekonstytucyjne.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Magdalena Wilk, adwokat zajmująca się prawem rodzinnym, cywilnym i karnym, pomagająca również osobom poszkodowanym przez niekonstytucyjne obostrzenia pandemiczne. Ruszajmy!
Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest Ekspert w Bentleyu Plus, program, który normalnie publikujemy wyłącznie na naszej platformie Nowoczesna Firma, ale tym razem temat jest na tyle ważny, że zdecydowaliśmy się go puścić na głównym kanale, ponieważ już najbliższy poniedziałek, 18 stycznia, rusza akcja Otwieramy i w związku z tą akcją będzie bardzo dużo pytań, na które no, trzeba odpowiedzieć, ale potrzebujemy fachowej odpowiedzi, dlatego dzisiaj mamy fachowca, mamy eksperta w prawie, Magdalenę Wilk.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witam Cię serdecznie i mamy teraz taki czas, sezon narciarski, więc ludzie czasem sobie coś złamią, ale rząd chyba bierze to sobie do serca i też łamie wszelkie różne, może nie wszelkie, ale konstytucje to chyba już również na sportowo, wyczynowo wręcz. Mam takie wrażenie, to jest moja opinia.
Licencje mogą mieć, wiesz.
Kto wie. W każdym razie rusza wkrótce akcja Otwieramy. Przedsiębiorcy zdecydowali, że już nie mogą, to już nawet nie jest kwestia chcenia, niechcenia i widzimisię, tylko oni już nie mogą czekać więcej, aż ktoś kiedyś może zdecyduje, że już można otworzyć restaurację, hotel i tak dalej, no bo ci ludzie muszą żyć, co jest zupełnie zrozumiałe i zaraz się zastanowimy, jak to teraz prawnie będzie wyglądać w ich sytuacji, ale chciałbym zacząć jeszcze od tematu, z którym rozmawialiśmy kiedyś z mecenas z Anną Kubalą, też w tym programie, który się zapewne zmienił od tego czasu, a też wiem, że nasi widzowie pytają o to, jak teraz jest z maseczkami? Czy...
Pytanie za 100 punktów. Jeśli chcemy wiedzieć, czy maseczki są prawnie regulowane, to są, ale jeżeli chcemy wiedzieć, czy one są konstytucyjnie regulowane, to moim zdaniem nie są. Aczkolwiek mieliśmy pewną zmianę w ustawie epidemicznej z końca listopada 2020 roku, która to zmiana trochę wprowadziła zamieszania w te rozważania, czy maseczki są niekonstytucyjne, czy konstytucyjne. I moim zdaniem trochę trudniej jest w tym momencie się od nich uwolnić, jeżeli chodzi przynajmniej o argumenty konstytucyjne. Natomiast z maseczkami jest ta fajna sytuacja, że razem z tą zmianą ustawy epidemicznej, ustawy zakaźnej, wyeliminowano wprost, aczkolwiek pewnie niechcący, przepis, który upoważniał sanepid do karania nas za nieposiadanie maseczki. Więc nie ma już od grudnia podstawy prawnej, na podstawie której moglibyśmy dostać karę administracyjną za brak zakrycia nosa i twarzy. Gorzej z wykroczeniami. Tam mamy dwa takie tory, prawda? Kary wykroczeniowe i kary administracyjne. Z wykroczeniami gorzej, bo wprowadzono do kodeksu wykroczeń.
Czyli tylko przerwę, żeby uściślić. Wykroczeniowe to jest to, co daje nam policjant, tak?
Policja, mandat tak. Mhm. A kara administracyjna to co daje nam sanepid, decyzję administracyjną i to jest to gorsze, bo to jest natychmiast wykonalne. Więc zanim się odwołamy i przejdziemy przez ścieżkę odwołań, no to mogą nam dościągnąć tę karę administracyjną z konta. A mandatu, jeśli nie przyjmiemy, to dopóki sąd nie zatwierdzi tego, że rzeczywiście popełniliśmy wykroczenie, że należy nam się jakaś kara, no to niczego płacić nie musimy i nic nie będzie nikt od nas egzekwował. No więc z tymi mandatami to jest gorzej, bo wprowadzono do kodeksu wykroczeń przepis, który mówi o tym, że za złamanie nakazów, zakazów i obostrzeń należy się grzywna. Ale to też, jeżeli same obostrzenia, nakazy i zakazy są niekonstytucyjne, a są, ale czemu naprzeciw wychodzą coraz szerzej sądy administracyjne i sądy rejonowe też, które sprawy o wykroczenia analizują, no to trudno mówić, że za złamanie przepisu niekonstytucyjnego popełniliśmy, należy nam się mandat, bo popełniliśmy jakieś wykroczenie. No ale to jest ważne, żebyśmy rozgraniczali te dwa okresy. To, co było przed grudniem 2020 roku, zachowania, czyny, zdarzenia i to, co jest po grudniu, po dokładnie 28 chyba, czy 9 listopada 2020 roku, bo troszkę mamy inny stan prawny. Ale nadal jest o co walczyć. Mhm.
Czyli wychodzi na to, że dalej jest to niekonstytucyjne, tylko jeszcze nie ma jakby żadnych takich spraw, które by się wydarzyły, żeby mieć już jakiś taki, no nie możemy powiedzieć precedens, bo to nie ten kraj, ale jakiś już przykład.
Tak, no, dokładnie. Teraz mamy te wszystkie decyzje, które są wydawane przez sądy rejonowe, które przez sądy administracyjne są jeszcze na tym starym stanie prawnym sprzed grudnia. Zanim zobaczymy jeszcze jakieś orzeczenia po wejściu w życie nowelizacji, no to trochę czasu musi upłynąć. No ale też będziemy to śledzić na pewno pilnie, żeby zobaczyć, jak tutaj sądy rozstrzygają w stronie obywatela. Mhm.
Jeden z widzów zadał nam takie pytanie w związku z maseczkami. Nie wiem, czy to jest fake news, ale on sugerował, że takie coś słyszał czy wyczytał, że za maseczki jest mandat nie... Dla policjanta nieobowiązkowe to jest, czyli że on sam decyduje, czy nie da mandatu, czy nie jest tak, że za prędkość, jak jedziemy 30 za dużo na godzinę, no to on ma jakiś widełek od tyle do tyle, tylko że w przypadku maseczek policjant może zadecydować, że nie daje w ogóle mandatu, albo że daje maksymalnie tam chyba 1000 zł teraz jest. Mhm. I ten nasz widz argumentował, że w związku z tym, jeżeli policjant zadecydował, że daje mandat, to jest to jego prywatna odpowiedzialność, jeżeli on przegra tę sprawę w sądzie, czyli okaże się, że faktycznie on złamał konstytucję, że on się nie może tłumaczyć, że to szefowie mu kazali, że róbcie nagonkę, zbierajcie mandaty, tylko że to on będzie ze swojego majątku płacić, jeżeli oczywiście taka sprawa by została podniesiona później.
Oj, nie, to niestety nie jest takie proste. Po pierwsze, co do zasady odpowiedzialność za swoich funkcjonariuszy ponosi Skarb Państwa. Po drugie, muszą być określone w ustawie przesłanki do tego, żeby funkcjonariusza pociągnąć za decyzję. Po trzecie, nie ma takiej podstawy prawnej, żeby funkcjonariusza pociągnąć do odpowiedzialności za to, że nałożył na nas mandat lub nie. Rzeczywiście fruwają po sieci różne takie wskazówki, że co zrobić, żeby takiego funkcjonariusza nastraszyć czy pociągnąć do odpowiedzialności. Widziałam taki pomysł, żeby przez powództwo, naruszenie dóbr osobistych to przemielić takie żądanie. No, jest to bardzo grubymi nićmi szyte w mojej ocenie, bo po pierwsze trzeba by wskazać, jakie to dobro osobiste zostało nam naruszone przez wydanie mandatu, czy pociągnięcie nas do odpowiedzialności wykroczeniowej, a po drugie przede wszystkim takie naruszenie dóbr osobistych musiałoby być bezprawne. No i policjant zawsze się może bronić w ten sposób, że przecież on ma prawo wystawiać mandat, jeśli uzna, że ktoś popełnił wykroczenie. A my możemy tego mandatu nie przyjąć, jak nam się to nie podoba, i iść z tym do sądu. W związku z tym ja osobiście uważam, że przez sam fakt, że policjant proponuje nam mandat, nie możemy twierdzić, że to jest jego bezprawne działanie. On ma takie prawo, a my mamy prawo go nie przyjmować. Póki co, no bo jak wiemy, pojawił się pomysł nowelizacji tej koncepcji mandatowej, gdzie byśmy tego już prawa mieli nie mieć, no ale miejmy nadzieję, że to jednak przez Sejm ostatecznie nie przejdzie.
Okej, okay. No to dobra, to teraz tak, wielka data, 18 stycznia, przedsiębiorcy wchodzą masowo już w akcję Otwieramy. nie chcą czekać na właściwy moment. Można powiedzieć, że w jakiś pokrętny sposób ziściło się marzenie rządu, który powiedział, że przedłużamy etap Solidarności. No i w końcu przedsiębiorcy zaczęli być solidarni i powiedzieli, że solidarnie otwieramy. No i teraz pytanie brzmi, czy ktoś, kto ma restaurację, hotel, czy on w ogóle może otworzyć?
Oczywiście, że może. Tylko jest pytanie, czy w związku z tym się rodzą jakieś sankcje i na co się trzeba przygotować. Teoretycznie, jak wiemy, mamy zamknięte działalności o określonym PKD albo narzucone obostrzenia w ich działaniu. Tylko, że tutaj nam właśnie wychodzi naprzeciw sąd, wojewódzki sąd administracyjny w Opolu, gdzie w swoim uzasadnieniu wyroku z października zeszłego roku, to uzasadnienie się teraz pojawiło, w związku z tym, dlatego teraz taka furora tego orzeczenia, wychodzi nam bardzo naprzeciw i tłumaczy bardzo dokładnie, dlaczego zakazanie przedsiębiorcy działalności w obecnym stanie prawnym funkcjonujące jest niezgodne z konstytucją i w związku z tym nie można na podstawie takiego zakazu wyciągać wobec przedsiębiorcy żadnych konsekwencji, przede wszystkim tych tak dotkliwych jak kary administracyjne, o których mówiliśmy na początku. I rzeczywiście trzeba przyznać sądowi, że to uzasadnienie tak bardzo fajnie kompleksowo wyjaśnia te kwestie, z różnych stron podchodząc do tematu, też tak sąd przedstawia swoje poglądy nie tylko w odniesieniu do tej konkretnej sprawy, która się stała kanwą tego orzeczenia, a to była sytuacja fryzjera, który został przyłapany przez sanepid na strzyżeniu klienta, kolegi w swoim zakładzie w czasie kwietniowego lockdownu. I uniwersalne jest po prostu to orzeczenie. Myślę, że każdy przedsiębiorca, który będzie chciał otworzyć swój biznes, będzie mógł z niego czerpać w razie czego argumenty do własnego odwołania od jakiejś decyzji, gdyby komuś przyszło do głowy go karać. Otwierając biznes, trzeba się oczywiście przygotować na kontrolę. Czy to takie odgórnie narzucone przez urząd, czy z uprzejmego donosu czyjegoś, a takie donosy są niestety częste. I trzeba wiedzieć, co robić, jak się zachować wtedy, kiedy przyjdzie inspektor, kiedy przyjdzie policjant, no i będzie chciał wiedzieć, a co tutaj się dzieje, że wszyscy siedzą przy stolikach i jedzą, tańczą albo nocują w jakimś pensjonacie. I ja apeluję przede wszystkim o spokój i o rozsądek, o rozwagę. Przychodzi człowiek na kontrolę, bo musi. Jeśli do sanepidu ktoś zgłosi, że jest jakieś zagrożenie sanitarne, to kontroler musi przyjść. Zrozummy to.
To ja tylko bym zapytał, czy można anonimowo zgłosić, że w Urzędzie Skarbowym i w ZUS-ie łamią obostrzenia i też sanepid musi tam iść?
Powinien. Powinien.
Tak sobie myślę, jakby tysiące naszych widzów zaczęło dzwonić.
Urząd można zgłosić, że w sanepidzie się siedzi bez maseczek, w związku z tym łamią obostrzenia. Troszkę inaczej się kontroluje kolegów z urzędu.
A troszkę inaczej wypełniającego przedsiębiorcę. Zmarnowany czas to zawsze jest na korzyść społeczeństwa.
Natomiast zrozummy, tak jak mówisz, ten kontroler musi przyjść, więc żadne tam mu wypominanie, uwłaczanie, obrażanie, nie daj Boże, niczego nie zmieni. Jest tylko pytanie, jak on przeprowadzi tę kontrolę. I albo będzie służbistą, wykona wszystko, co trzeba, a następnie nałoży na nas tę karę administracyjną, albo po prostu wykona, co trzeba i na tym się skończy całe postępowanie.
No może tutaj bym tylko jeszcze dopytał, bo to jest akurat przy tym temacie istotne. Jeżeli będzie to miejsce, które jest, nie wiem, no nie tak jak restauracja, że są drzwi otwarte, każdy może wejść, no więc wchodzi też kontroler, ale jest jakieś miejsce, nie wiem, typu klub nocny, gdzie są imprezy zamknięte, albo dom weselny na przykład by się otworzył też, gdzie no, są zamknięte drzwi i puka człowiek i mówi, że jest sanepidu. Czy ten przedsiębiorca ma obowiązek go wpuścić, jeżeli to nie jest miejsce takie otwarte?
Jeżeli jest na miejsce prowadzenia działalności, to zarówno sanepid, jak i policja, nawet jak to jest miejsce prywatne, wpuścić niestety trzeba w tym sensie, że oni mają prawo wejść. Wiem, że są takie sytuacje, że przedsiębiorca mówi nie wpuszczę już i okej. I jakoś się nawet za bardzo funkcjonariusze nie pchają. Natomiast jeśli sprawa stanie na ostrzu noża, no to musimy wiedzieć, że inspektor ma prawo wejść na kontrolę. i policjant ma prawo wejść nawet bez nakazu na tak zwane przeszukanie, jeśli ma podejrzenie znalezienia osób lub rzeczy służących przestępstwu, powiem w ten sposób. A nie ukrywajmy, jak ktoś chce, to taki powód zawsze znajdzie, bo zawsze może powiedzieć, że donos był taki, że jest tutaj impreza i są na niej sprzedawane narkotyki, a więc już jest podejrzenie, tylko potem taką czynność trzeba zatwierdzić. Prokurator musi taką czynność zatwierdzić, co też, nie ukrywajmy, nie jest dużym problemem. W związku z tym teoretycznie to prawo wejścia jest, ale praktycznie można się z nim nie za bardzo wychylać, tak? Że wiemy, że powinniśmy wpuścić takich funkcjonariuszy. Bo czasami odstępują oni od czynności też z tego, w sytuacji, kiedy się ich tak chętnie nie wpuszcza. Jeżeli ich zapraszamy, żeby ogląd lokalu zrobili, no to też oczywiście jest inna sytuacja, bo to już sami żeśmy ich wpuścili i oni się nie muszą powoływać na czynność przeszukania. Tylko pamiętajmy oczywiście, że z takich czynności kontrolnych powinien być sporządzony protokół. My ten protokół musimy mieć prawo dostać do wglądu i powinniśmy go podpisać, to znaczy da nam się taki protokół do podpisania. I jak się z nim zapoznajemy, to zapoznajemy się bardzo szczegółowo i uważnie, żeby wszystko, co tam było jest napisane, żeby się zgadzało. Bo jak podpiszemy taki protokół, potwierdzamy w nim pewne fakty, które inspektor stwierdził na miejscu. Więc dlatego nie podpisujmy niczego bezwiednie, ale też nie róbmy takich uników, że jak nam dają ten protokół, to my niczego nie podpiszemy i już. Bo wtedy zostanie stwierdzone, że osoba odmówiła podpisania protokołu i nie ma już wtedy nic do gadania, co w tym protokole jest stwierdzone. Czytamy, nanosimy poprawki, czy żądamy nanoszenia poprawek, jeżeli coś jest nie tak. I jeżeli się z samym protokołem już zgadzamy ostateczną wersją, to podpisujemy i czekamy na dalsze czynności tak naprawdę. Bo jak już taka kontrola zostanie przeprowadzona, to mogą nam zaproponować mandat zarówno inspektor sanitarny w obrębie swoich kompetencji tych sanitarnych, jak i policjant za to, że jakieś wykroczenie stwierdził. Mogą nam ten mandat zaproponować, a my możemy odmówić przyjęcia tego mandatu. Teraz widzę, też jest taka praktyka, że jak sanepid wchodzi, to nawet nie przyczepia się tego, że jest prowadzona jakaś działalność albo że coś jest sprzecznego z obostrzeniami, bo urzędnicy już wiedzą, że, no, że to, co było takie powszechne, te kary administracyjne wlepiane w maju, w kwietniu, to już nie jest dobra praktyka, że już nie tak łatwo jest ominąć całe postępowanie dowodowe administracyjne, które się omijało właśnie na początku, więc też nie chcą nam za bardzo tonąć w papierach i potem pisać postanowienia, decyzje, odpowiedzi na odwołania, które i tak najprawdopodobniej w sądzie skończą się uchyleniem. I jak już czegoś szukają, to szukają, żeby znaleźć coś, co mogliby znaleźć równie dobrze przed COVID-em. Czyli wiadomo, że zawsze w restauracji można się przyczepić na to czystości i za to zawsze możemy też dostać mandat. I jeżeli się, dobra, zgadzamy z tym, że mamy odrapane i brudne ściany w kuchni, dostaniemy mandat 300 zł z tego powodu, no to możemy ten mandat przyjąć, żeby już się potem nie boksować w sądach i już. No ale też oczywiście zawsze patrzmy, za co ten mandat przyjmujemy, jeśli już zdecydowaliśmy się przyjąć. Tam zawsze musi być na mandacie wskazana podstawa prawna. No i jeżeli ona dotyczy w jakimkolwiek stopniu obostrzeń rozporządzeniowych, no to tego nie przyjmujemy, bo już wiemy, że te obostrzenia, zwłaszcza za prowadzenie działalności, zwłaszcza jeśli nam się zarzuca naruszenie artykułu 54 KW, czy to jest ta stara podstawa przed wprowadzeniem nowego przepisu w grudniu, z której karano nas za złamanie obostrzeń, te wszystkie takie podstawy to są już niesłuszne, więc takich mandatów spokojnie możemy nie przyjmować, ale zawsze musimy wiedzieć, co nam się zarzuca, co chcemy przyjąć, czego chcemy przyjęcia odmówić, żebyśmy też wiedzieli, na czym stoimy, jak dalej walczyć z całą sprawą.
To może tylko dopytam w takim razie, czy my, bo już, jakby już wiemy, że w takim razie z takim urzędnikiem czy policjantem najważniejsze, żeby nie iść na noże, tak? Czyli nie dać się ponieść emocjom.
Tak,
więc trzeba wcześniej mentalnie się do tego przygotować, że tak będzie, więc każdy, kto otworzy, może się spodziewać jakiejś pewnie wizyty i spokojnie. Wielu ludzi też się odgraża jakimiś przepisami, tym policjantem. kwestiantą. Mhm. Czyli no, jak pan to zrobi, to ja wtedy doniosę, że pan zrobił to tak, a to jest niezgodne z prawem, niezależnie już od tego, czy mają rację, czy nie. Ale z tego, co wiemy, raczej nie zalecasz tego typu praktyk.
Znaczy, wszystko zależy, jak się powie. Przy czym, jak się powie, to zauważmy, że często jest tak, że to my mówimy, że tak powiedzieliśmy, a funkcjonariusz mówi, że było powiedziane zupełnie inaczej. A problem tkwi w szczegółach tutaj taki, żeby uważać, aby nie wypowiadać w stosunku do policjanta gruźb albo żądań, albo jakichś wprost oczekiwań odstąpienia od czynności. Żeby nie formułować swojej obrony w ten sposób, że jak pan mi nie da mandatu, to ja nie będę informować pana przełożonego o tym, że pan popełnił przestępstwo. Bo jak źle sformułujemy tego typu oświadczenie wobec policjanta, to może nam zostać postawiony zarzut, że chcemy bezprawnie wpłynąć na czynności policjanta, żeby on od nich odstąpił. A wtedy to już jest na to paragraf karny. No i jak pójdziemy na udry z takim funkcjonariuszem, no to on może potem złożyć zawiadomienie, że tutaj wobec niego były wypowiadane groźby, albo były wypowiadane słowa, które zmierzały do tego, żeby on odstąpił od czynności i w związku z tym trzeba nas pociągnąć do odpowiedzialności karnej. No i my przychodzimy, wtedy mówimy do protokołu, że absolutnie w ten sposób to nie wyglądało. Jest słowo przeciwko słowu. I to może być problem, bo niestety w sądach słowo policjanta jeszcze jest jakby trochę ważniejsze od słowa osoby podejrzanej albo oskarżonej. Dlatego też tutaj od razu się pojawia temat nagrywania interwencji czy kontroli. I no niestety w dzisiejszych czasach, kiedy żeby się bronić przed taką sytuacją, że materiałem dowodowym jest tylko słowo przeciwko słowu, to nagrywać powinniśmy. Tylko od razu...
Inspektora sanepidu też możemy?
Możemy. No wszystko możemy nagrywać. Teraz no nie ukrywajmy, każdy każdego nagrywa i może nagrywać. Tylko jest pytanie, co potem robi z tym nagraniem. Bo jeżeli mamy to nagranie tylko po to, żeby się zabezpieczać, ewentualnie przedstawić w sądzie dla obrony naszych praw, to okej. Ale to nie ma z tym problemu. Ale często te nagrania są wrzucane do sieci, publikowane powszechnie i tutaj już trzeba uważać, żebyśmy nie publikowali twarzy ani jakichś elementów, które mogą nam identyfikować tego funkcjonariusza.
Czyli bądź inspektora. Czyli Rusiewicza, że aspirant Kowalski, to należy wyciąć, jeżeli...
Lepiej tak, tak. Jak chcemy to publikować, to tak, żebyśmy się nie narażali niepotrzebnie na zarzuty naruszenia dóbr osobistych tego funkcjonariusza. Bo pokutuje niestety takie stwierdzenie, że jak funkcjonariusz jest funkcjonariuszem na służbie, to jego w ogóle żadna ochrona nie dotyczy. Dotyczy jak każdego człowieka, to, że on jest funkcjonariuszem, nie sprawia, że jego twarz ma być pokazywana wbrew jego woli na różnych kanałach społecznościowych czy na portalach. W związku z tym, żeby się niepotrzebnie nie wdawać w jakieś dyskusje czy utarczki w aspekcie, który zupełnie nie jest istotny akurat dla tej sprawy, bo my walczymy z kontrolą i z naszą działalnością, a nie z tym, czy filmujemy człowieka, czy nie, to nagrywać, ale bez twarzy, a jak już nam ta twarz się zaplącze, to żeby ją potem w razie czego w materiale wyciąć. No teraz co prawda i tak wszyscy są zamaseczkowani, więc z tą rozpoznawalnością jest trudniej, no ale uważajmy na to. Lepiej filmować poniżej twarzy, bo też wtedy policjant, jak widzi, że my filmujemy w ten sposób, że jego twarzy nie widać w obiektywie, no to nie będzie się po prostu, przepraszam, ale tego czepiał, bo nie może się czepiać. Klatę mu możemy nagrywać zawsze. Więc dobrze jest to dokumentować, ale też z głową, nie tracąc zimnej krwi.
Czyli mogę, tylko mam pytanko, bo mówiłaś o tym, że w sądzie głos policjanta jest jakby ważniejszy od cywila. Jak to wygląda w przypadku, kiedy mamy w restauracji pracownika, kelnera, właścicieli i są z trzech świadków na przykład i z jednym policjantem? Czy to coś zmienia, czy nie zmienia?
No jest wtedy oczywiście większa szansa, że jak mamy więcej świadków, to policjant przedstawiający jedną wersję, a my przedstawiający w 4 osoby drugą wersję, to jest szansa, że bardziej sąd jednak uzna naszą wersję za wiarygodną. Ale niestety zdarzają się też takie sytuacje, że sąd stwierdza, no ale to wszystkie te zeznania osób, którym zależy na przedstawieniu określonej wersji, są po prostu no, ustawione i niezgodne z prawdą, natomiast funkcjonariusz nie ma żadnego interesu w tym, żeby przedstawiać stan faktyczny odmiennie niż był, więc wierzymy funkcjonariuszowi.
To zapytam może takie trochę dziwne pytanie, nie wiem, czy adekwatne bardziej dla takich kontroli stacjonarnych, chyba bardziej to podczas różnych protestów było takie znaczące, że pojawiła się taka wiadomość, że no jest jakiś tam przepis, że policja zawsze powinna mieć jakieś atrybuty, choćby nazwisko na mundurze, no i jak grzyby po deszczu zaczęli wyrastać funkcjonariusze bez tego. Więc nie wiem, czy ten przepis nie jest prawidłowy, czy ktoś go po prostu łamie. No chodzi o to, że no, ktoś równie dobrze może się przebrać, udawać policjanta i on mi chce zrobić kontrolę, a ja nie wiem, czy to nie jest jakiś po prostu, nie wiem, konkurent, który sobie kupił jakiś mundur lewy i nie mogę nawet zweryfikować, kto to jest.
Zawsze jak mamy do czynienia z jakąś czynnością policyjną dokonywaną przez nieumundurowanego funkcjonariusza, to mamy prawo żądać pokazania odznaki i funkcjonariusz ma obowiązek tę odznakę nam pokazywać. Troszkę inaczej wygląda sytuacja w przypadku umundurowanego policjanta, bo jak jest umundurowany, to nie musi nam pokazywać legitymacji. Nawet jak żądamy, to może, ale nie musi. I zazwyczaj funkcjonariusze nie pokazują, bo po co, jak nie muszą. Natomiast nieumundurowany musi, jeśli tego żądamy. Więc pamiętajmy też o swoich prawach i oczywiście zawsze przy przystąpieniu do jakiejś czynności, w trakcie jakiejś czynności, na nasze żądanie policjant musi wskazać podstawę prawną takiej czynności. Tutaj oczywiście jest problem z legitymowaniem, tak? Bo jest też duży taki opór, że no nie będziemy się poddawać legitymowaniu, bo po co? Policjant może nas wylegitymować właściwie zawsze i wszędzie. Oczywiście musi mieć jakąś podstawę prawną, no musi ją umieć podać może w ten sposób, ale jeśli to zrobi, to nie mamy podstaw odmówić takiemu legitymowaniu. I pamiętajmy też, że nawet nie tylko sprawcy czy podejrzani o jakieś przestępstwo czy wykroczenie podlegają legitymowaniu, równie dobrze świadków można wylegitymować. Więc tutaj jest pewna potencjalnie uciążliwość dla klientów takich otwartych biznesów, bo jak jest kontrola, to mogą policjanci gości po prostu wylegitymować, ale tylko wylegitymować. Więc tutaj od razu taka wkrętka, czy klientowi coś grozi za korzystanie z takiego otwartego biznesu? Nie, nie grozi. Grożą tylko takie nieprzyjemności, że sobie nie zje kolacji w spokoju.
Ale dobre selfie będą na Instagramie.
O, to na pewno. Ale to może być taka nobilitacja, coś podejrzewam, społeczna, że akurat skorzystałem z biznesu wtedy, kiedy jest kontrola, nie? I w każdym razie to absolutnie się nie ma co bać korzystać z takich usług, bo jedyne co, no to możemy być narażeni na to wylegitymowanie. No dobra, no spiszą nas, wpiszą w kajecik i tyle. Nic innego nam nie mogą zrobić, żadnych kar, nałożyć żadnego mandatu, zaproponować nic. Normalnie możemy korzystać z interesu.
Czyli to już mamy jakby wiadome, bo to warto wiedzieć, myślę, bo faktycznie jest też taki mit w internecie, że no nie wylegitymują mnie, bo co mi mogą? No właśnie coś by jednak mogli.
Jak są sprytni, to zawsze znajdą podstawę, tak? Bo oni po prostu muszą podać podstawę. No i szczerze mówiąc, nie musi być prawdziwa. Jeżeli się nie zgadzamy z tą czynnością legitymowania, jeżeli uważamy, że policjant nam wciska jakiś kit po prostu, to zawsze możemy złożyć zażalenie na taką czynność do prokuratora w ciągu 7 dni od czynności. To jest co innego niż zażalenie na zatrzymanie, które się składa do sądu. To jest zażalenie na czynności, na każdą czynność można to zażalenie zrobić. No nie ukrywajmy, nie mają one jakichś szalonych szans powodzenia, ale w skrajnych przypadkach czemu by nie? Więc pamiętajmy o takiej sytuacji. Co więcej, policjant powinien nas zawsze poinformować o tym, że mamy prawo do złożenia takiego zażalenia po zakończeniu czynności. No niestety nie zawsze to robią, więc pamiętajmy my, że takie prawo mamy.
Okej, no to dobra, to teraz jeszcze pojawia się pytanie, co jest bezpieczniejsze? Otwierać po prostu na zasadzie, no otwieram, więc mam restaurację, to otwieram restaurację, czy mówiąc kolokwialnie, rżnąć głupa, tak jak robią to teraz niektórzy, czyli ja nie mam restauracji, tylko mam tutaj szkolenie z testowania sztućców, czegoś tam, zamiast siłowni to jest park trampolin teraz i tak dalej, bo ktoś postawił tam jedną trampolinę w rogu i tak dalej, także co mądrzej robić?
Powiem tak, im więcej powodów do tego, żeby móc się skutecznie obronić, tym zawsze lepiej. Więc jeśli coś tam wymyślimy, że prowadzimy właśnie kurs nauki jedzenia sztućcami, czy jakiekolwiek inne spotkanie służbowe, no to zawsze jest szansa, że chociażby temu inspektorowi, który kontroluje, podpowiemy, że jak napisze, że tutaj w sumie my działamy akurat zgodnie z tym, co możemy działać, nawet w świetle tych niekonstytucyjnych uregulowań, no to, że jednak on chętniej umorzy to całe postępowanie administracyjne i nic nam nie wlepi, bo będzie miał przynajmniej jakąś podkładkę. Przecież inspektor, wydając decyzję, nie napisze, że umarza postępowanie, inaczej, umarzając postępowanie, nie napisze, że umarza postępowanie, bo są przepisy niekonstytucyjne. On tego nie zrobi. Natomiast jeżeli napisze, że stwierdzono zebranie partyjne albo szkolenie dopuszczalne w świetle prawa, no to zawsze będzie mu łatwiej machnąć ręką na to całe postępowanie. Więc z tego względu warto jest konsultować, jak w naszym akurat biznesie można byłoby uwiarygodnić tę naszą działalność, ale ja osobiście uważam, że tutaj nie ma też co za bardzo kombinować i właśnie wymyślać rzeczy, które ewidentnie są takie naciągane, bo to nas nie uratuje w 100%, a w prawie 100%, jako adwokat nie mogę powiedzieć na 100%, że coś będzie skuteczne, nie mogę po prostu. Ale są bardzo, bardzo duże szanse, że uratuje nas raczej twierdzenie ostatecznie to, że po prostu otworzyliśmy działalność, bo mamy prawo prowadzenia działalności, a nie dostosowywania się do przepisów, które nam bezprawnie zakazują prowadzenia tej działalności. No tylko się oczywiście musimy przygotować na to, że żeby to ostatecznie zostało usankcjonowane, to przyjdzie nam przejść całą drogę aż do sądu.
No to dobra, to otwieram restaurację, przychodzą goście, przyjeżdża policja, jako też, może tylko doprecyzujmy, że oczywiście motywować tych funkcjonariuszy nie należy voucherem na 1000 zł w naszej restauracji, bo to się może skończyć bardzo źle. W każdym razie przyjeżdża więc policja, no i policjant z jakiegoś powodu jednak stwierdza, że nam się należy mandat 500 zł. No i my nie przyjmujemy oczywiście, ale pytam w tym kontekście, że potem jest wtorek i znowu przyjeżdża policja, bo na przykład mamy restaurację naprzeciwko bloku, w którym jest sąsiadka, która nas nie lubi. Więc znowu przyjeżdża policja i on znowu mówi, że 500 zł. I w środę znowu. Pytanie, czy on nam może codziennie za to samo wystawiać te mandaty i taką kumulację zrobić?
Teoretycznie może, ale praktycznie bronimy się dokładnie tak samo, jeśli chodzi o mandaty. Mandaty to jeszcze pal licho. Nie przyjmujemy, sądy wie, że będą stać po stronie obywatela i będą te sprawy umarzać. Więc to nie jest problem dla nas po prostu nie przyjąć mandatu. Więc może jest taka konstrukcja w prawie karnym, która by pozwoliła przyjąć, że tak naprawdę te 20 mandatów wlepionych pod rząd, nieprzyjętych, kumulują się jakby do jednego mandatu, bo są, jeden czyn jest podstawą takiego mandatu, tylko że po prostu rozłożony w czasie. Ale to tak czy inaczej czeka nas wtedy postępowanie wykroczeniowe, zazwyczaj, tak jak mówię, albo zakończone w ogóle odmową wszczęcia tego postępowania przez sąd, albo umorzeniem postępowania. Gorzej z karami administracyjnymi, bo to samo pytanie można odnieść do tych kar administracyjnych, bo co będzie, jak codziennie przyjdzie inspektor, stwierdzi w danym dniu naruszenie, jest to już inne zachowanie, inny dzień, inny czyn i za każdy ten dzień będzie nam wlepiał po 30 tysięcy kary administracyjnej. No to już się robi problem niestety. Jeżeli mnie pytasz, czy może, no to niestety powiem może, bo nie ma przepisu wprost, na który można byłoby się powołać, że nie może. Można oczywiście potem argumentować znów, że już się za to samo zachowanie zostało ukaranym tego pierwszego dnia, więc te wszystkie inne decyzje wydawane są nieprawne. No ale to już bawimy się tutaj, wchodzimy już tutaj w aspekty prawne. Dobrze jest sięgnąć po prawnika już, jeżeli będziemy się musieli zmierzyć z takimi odwołaniami, ale niestety musimy się na takie niedogodności przygotować. Tylko że Ja naprawdę szczerze wątpię, aby, no okej, może ktoś mieć takiego pecha, że się ktoś na niego uprze i będzie wlepiał te kary i proponował te mandaty dzień po dniu. Ale nasze służby też są ograniczone liczebnie. Jeśli by do każdego otwartego biznesu codziennie miał przychodzić funkcjonariusz i codziennie miał przychodzić inspektor sanitarny, to po prostu nie miałby kto przychodzić. Bo tak jak mówię, z każdą taką interwencją dla urzędnika wiąże się mnóstwo papierkowej roboty. Oni dobrze mogą przyjść, zobaczyć, sporządzić ten protokół, ale nie sądzę, żeby to szło dalej. Więc miejmy taką nadzieję, że inspektorzy i policjanci też są ludźmi, bo są, naprawdę, potrafią być. I jednak no, po prostu będą też swojego interesu na tyle pilnować, że nie będą chcieli w tych papierach utonąć, a przy okazji no, nie będą chcieli specjalnie jakoś tam nękać tego otwartego przedsiębiorcy, ale no, musimy się przygotować. Lepiej się miło rozczarować, że możemy sobie ten biznes prowadzić całkiem spokojnie, niż potem być zaskakiwanym kontrolami. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że nie może być takiej sytuacji na podstawie tych przepisów epidemicznych, że albo policjant, albo inspektor zamyka nam biznes. Bo wiemy, że były już takie sytuacje, że otaczania kordonem lokali, nie wpuszczania klientów, nie wypuszczania ludzi. Nie ma takiej możliwości, żeby to była czynność prawna. Może być tak, że policjant nam wyda tak zwane polecenie, żeby się rozejść, żeby zamknąć lokal, żeby tam, no nie wiem, cokolwiek, tak? Teoretycznie skoczyć po kawę do najbliższego sklepu. Może nam wydać polecenie. Tylko jeśli my nie wykonamy takiego polecenia, to grozi nam odpowiedzialność wykroczeniowa. Też się pojawił przy okazji tych covidowych różnych zmian, taki fajny przepis 65a w kodeksie wykroczeń. Grozi nam odpowiedzialność wykroczeniowa za niewykonanie polecenia policyjnego, ale tylko wtedy, jeżeli niewykonanie tego polecenia przeszkadza lub uniemożliwia mu w czynnościach służbowych. Więc jeżeli to jest polecenie, które w żaden sposób nie utrudnia kontroli czy ustalania faktów przez policjanta, to absolutnie nie może on twierdzić, że musimy pod jakąś odpowiedzialnością takie polecenie wykonać. On ma, może nam wydać polecenie związane z czynnościami, czyli na przykład, żeby pokazać dowód. A no to jest konieczne do przeprowadzenia czynności wylegitymowania i okej. Ale nie może nam kazać zamknąć lokalu, nie może nam kazać wyjść, na przykład gościom, bo ani zamknięcie lokalu, albo kontynuowanie prowadzenia lokalu, ani przebywanie ludzi w tym lokalu w żaden sposób nie zagraża czynnościom służbowym, no chyba, że ludzie są w jakiś sposób agresywni, natarczywi, stwarzają jakieś zagrożenie dla takiego funkcjonariusza, dlatego mówię spokój, 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 spokój.
Czyli dobra, no to dostajemy, znaczy nie przyjmujemy mandatu, to jest jedna jakby droga. Natomiast
tak, przepraszam cię jeszcze, bo powiedziałam o policjancie, a jeszcze gorsza jest troszkę sprawa z inspektorem sanitarnym. Bo z kolei inspekcja sanitarna ma uprawnienia do zamknięcia lokalu, jeśli stwierdzi, że jest zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Ten przepis był zawsze, znaczy zawsze, odkąd inspekcja miała takie uprawnienia i nie ma on nic wspólnego z COVID-em. Dlatego tutaj pewnie, jeszcze nie słyszałam o tego typu sprawach, ale pewnie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że sanepid każe nam zamknąć lokal, bo stwierdzi, że prowadzenie tej działalności zagraża życiu lub zdrowiu, tak? Bo potencjalnie rozszerzamy zarazę. Więc na takiej podstawie teoretycznie zakazać działalności może, dlatego ja zalecam, żeby przy otwarciu działalności trzymać ten reżim sanitarny. Żeby dobra, ta obsługa była w tych maseczkach, żeby była ta odległość między stolikami. Tam sięgnąć do tych wytycznych, które kiedyś były publikowane przez głównego inspektora sanitarnego, bo wtedy możemy powiedzieć, no ale przecież się trzymamy wytycznych takich, które miały właśnie zapobiegać rozszerzaniu się zagrożenia dla ludzi, dla życia ludzkiego i zdrowia ludzkiego, więc no, nie możecie zamknąć z tego powodu lokalu, że działa, ale działa zgodnie z tymi wytycznymi. Więc po to, żeby sobie dodatkowy argument dołożyć i nie wszczynać awantur tam, gdzie nie trzeba, miejmy te płyny dezynfekcyjne, miejmy te maseczki dla klientów pod ręką, które, z których by mogli skorzystać, to wtedy po prostu wytrącamy z ręki argumenty służbom, które by się chciały na nas jakoś użyć.
To warto wiedzieć. No i teraz tak, bo jest w internecie taka opinia, że właśnie te kary sanepidowskie, niezależnie od tego, że są niekonstytucyjne, ale że one są najgorsze pod tym kątem, że no ktoś decyduje 30 tysięcy i że oni to właśnie zabierają od razu z konta. Wielu przedsiębiorców no boi się tego, no bo to nie są małe pieniądze i że no my to odzyskamy no kiedyś tam, jak już to wszystko się będzie tam toczyło miesiącami. I to jest ten ból, na zasadzie, że racja racją, ale minus 30 tysięcy na koncie. Czy to faktycznie tak jest, że nie da się tego zatrzymać? On mówi 30 tysięcy kary, no i nie ma jutro.
Znaczy to też chwilkę trwa. Procedura jest taka, że kara, jak jest natychmiast wykonalna, to i tak no, mamy po pierwsze 7 dni na to, żeby ją zapłacić sami z siebie, w własnej nieprzymuszonej woli. I dopiero jak nie zapłacimy, to jest wszczynane postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym. No i tutaj niestety nie znamy dnia ani godziny, kiedy zostanie taki tytuł wykonawczy do zajęcia naszego konta najczęściej wydany. Dowiadujemy się o tym zazwyczaj już z zajęcia konta. Równolegle idą do nas papiery informujące o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, o wydaniu tytułu wykonawczego na tę naszą karę. No ale w praktyce, jak widzę, to tak po mniej więcej 2 miesiącach można się już spodziewać zajętego konta. No tylko cóż, no teraz przy zamknięciu działalności, przy braku zarobków, no przecież te konta przedsiębiorców są puste, nie? No cóż zrobić? No i z pustego to nawet Salomon nie naleje, ani sanepid nie zabierze, więc jeżeli będzie zajęcie konta w takiej sytuacji, no to tylko jest stanie dogodność, że nie można z tego konta korzystać, no bo tak naprawdę są przelewy zablokowane, i trudno tym kontem operować. No, ale jak wygramy...
Tylko bym przerwał tutaj, bo przepraszam, ale to jest ważna rzecz, bo taka plotka była, że jak oni tego nie mogą wyegzekwować, no to już jesteśmy ścigani po prostu, że my jesteśmy teraz... Mogą nas doprowadzić do aresztu, tak? Bo to jest...
O, nie. Znaczy mogą nam zająć... Każdy majątek, jaki wykryją na tej zasadzie, że właśnie... Jeśli mamy jakieś inne wynagrodzenie, to zająć to wynagrodzenie. Jeśli mamy jakieś socjale, renty, emerytury, no to też zająć te przypływy, na które my nie mamy wpływu, tak? Jak nam państwo wypłaca albo ktoś inny wypłaca, to nie mamy za bardzo na to wpływu, więc to jest pewna niedogodność. Ale z tego, co widzę, to w pierwszej kolejności właśnie sięga się po rachunki bankowe i na razie tyle. Nawet jak na tych rachunkach nic nie ma, to następuje to zajęcie, więc na dobra, ten urzędnik zrobił swoje, zajął, bo czynność zajęcia trzeba było wykonać, ale żeby jakoś specjalnie potem ścigać majątek takiego przedsiębiorcy, to do tej pory się z takimi sytuacjami szczególnie nie spotkałam. I pamiętajmy jeszcze o takim czymś. Jak zajmą nam nawet to konto, dostaniemy tytuł wykonawczy, czyli informację, na podstawie której to konto zostało nam zajęte, to tam na końcu tej informacji są małym druczkiem pouczenia. W ogóle zawsze jak dostajemy jakieś urzędowe pisma, czytajmy pouczenia, bo tam w tych pouczeniach jest zawarte, co możemy zrobić, żeby złożyć odwołanie, albo że nie możemy złożyć odwołania, bo też wtedy są pouczenia, że na przykład na to postanowienie odwołanie nie służy. Jakie są jeszcze możliwości. I tam wtedy w takim pouczeniu przeczytamy, że możemy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego. Te zarzuty teoretycznie są sformalizowane. Na przykład skuteczny zarzut jest wtedy, kiedy chcą od nas egzekwować świadczenie, które to już zostało wcześniej wyegzekwowane albo zapłacone. No to wtedy składamy zarzut, że przecież już zapłaciliśmy. No i jest kilka takich przesłanek, takich bardzo, bardzo formalnych, w tym sensie, że no nie pozostawiają wiele pola do manewru. Albo się wydarzyło coś, na co można byłoby się w tych zarzutach powoływać, albo nie. Ale tutaj to jest istotne, że jeżeli złożymy takie zarzuty i napiszemy w nich cokolwiek, nawet to, co nie jest przesłanką uwzględnienia takiego zarzutu, czyli że przepisy są niekonstytucyjne i chcemy po prostu prowadzić działalność, cokolwiek możemy napisać, tak naprawdę możemy nawet napisać, że a la makota, to z automatu postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone, dopóki te zarzuty nie zostaną rozstrzygnięte przez organ administracyjny, przez inspektora sanitarnego. Zyskujemy wtedy troszkę czasu. Niewiele, no bo tak widzę, że w ciągu miesiąca, dwóch to się organ potrafi uporać z tymi zarzutami, z odrzuceniem ich tak naprawdę, ale przez ten czas ta egzekucja jest zawieszona.